Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. A On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział do niego Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że mogę gościć po raz kolejny w waszej parafii. Dziękuję za to zaproszenie. Słowo Boże zawsze, co niedziela, daje codziennie, daje taką inspirację do życia. Przypomina mi dobry taki chlebek, czy taką, pamiętam taką, taki drożdżowiec, taki kołocz od mojej babci, z masełkiem jeszcze, na iluś tam, ona nie liczyła, ile jajek tam było w środku. Takie to było dobre. I takie jest słowo, które trafia, które chce wejść. Dzisiaj to słowo jest pełne wątpliwości, bo słyszymy o Tomaszu, który nie był z uczniami, któremu Jezus przychodzi specjalnie się objawić. Ten Tomasz był apostołem, a jak był apostołem, to miał być autorytetem, miał być kimś, kto no raczej miał wierzyć i być takim trwałym, takim jasnym przykładem. Jego nie było razem z uczniami. To też ciekawe. Można powiedzieć właśnie też, że zawiódł, że gdyby był na miejscu, to nie byłoby całej tej akcji. A tak przyznaje się do błędu, potem wyznaje tą wiarę, no ale po co ci to było? I tak byśmy mogli przejść, oceniając tą Ewangelię, ale jeśli wejdę w głąb, to zobaczę, że te wątpliwości Tomasza, one były mu potrzebne na drodze jego wiary. Tomasz potem jest apostołem Indii, idzie i głosi Chrystusa najdalej ze wszystkich apostołów. I to jest ciekawe, że to jego wyznanie, Pan mój i Bóg mój, to jest największe wyznanie Nowego Testamentu. Bóg mój, moje wszystko, Pan mojego życia, ten, któremu mogę zaufać. Wątpliwości zatem prowadzą Tomasza do jeszcze większego wyznania wiary. Bóg sobie poradzi z historią mojego życia, wyciągnie z tego coś pięknego, coś największego, co może być też i dla mnie takim wsparciem właśnie i taką pomocą. Bóg wychodzi naprzeciw tym wątpliwościom. Przypomina mi to kurs Alfa, który robimy dla młodych. Wiem też, że tu w parafii też macie przygotowanie do bierzmowania. Proboszcz mi mówi, że będzie też taka wersja dla dorosłych. No właśnie, w duszpasterstwie ksiądz Łukasz robi tą Alfę, też żebyśmy się uczyli, jak ją robić właśnie od was. Piękne doświadczenie i ja zawsze lubię wiedzieć, co myślą ci, którzy przychodzą. To się nazywa badania rynku. Moim rynkiem są nastolatki, które są pełne wątpliwości. No więc zadaliśmy taką ankietę i 16-letnia Ania odpowiedziała w tej ankiecie, dlaczego przychodzi na takie spotkania przy kościele z jedzeniem, ale też które mówią o Bogu. Pisze tak. Nigdy w moim domu nie był poruszany temat wiary, więc jestem niewierząca. Taka szczera dziewczyna, taka prawdziwa. Jest ochrzczona, ale nigdy w jej domu nie mówiło się o wierze, no to jest niewierząca. Oto jest pytanie, drodzy rodzice i rodzice chrzestni. Ten chrzest jest na takim rozpędzie. Czy właśnie chce przekazać coś i chce rozmawiać o tej wierze, jak wpływa? A może jeśli ciężko jest o tym robić, to może to jest świetny motywator do tego, żeby zobaczyć, przekażę tylko tą wiarę, w którą sam przeżywam, sam się zmagam, sam odkrywam wciąż na nowo. Pisze dalej ta Ania, 16-letnia. Koleżanka mnie zachęciła do tych spotkań. Choć jestem niewierząca i sama bym się nie zapisała, ona przekonała mnie i jestem ciekawa, jak wygląda wiara i relacja z Bogiem. Jest ciekawa. To jest właśnie to. Chce poznać. Idzie za prawdą. Poszukuje tego, zupełnie jak Tomasz. Poszukuje tego, co dla jej życia może być czymś ważnym, czymś sensownym. To też ciekawe, że Tomasz w wieczerniku nie było go z uczniami, może też i dlatego, że atmosfera była ciężka. Nie wiemy tego. Zapytamy się go po zmartwychwstaniu, jak to było dokładnie. Dla naszej wiary to, co wiemy, to, że wraca 8 dnia, czyli w pierwszy dzień tygodnia, czyli dzień świętowania zmartwychwstania Jezusa. My też powracamy na Eucharystię co niedziela właśnie po to, żeby pośród wątpliwości, pośród różnych pytań, jakieś może podsumowania tego tygodnia przyjść i powiedzieć: Jezu, otwieram Ci moje serce. Jezu, potrzebuję Ciebie i przychodzę. I to jest piękne, że przychodzi właśnie do tych, którzy dla Niego mogą być takim umocnieniem, takim wsparciem, taką pomocą. Mogę zostać sam pośród wątpliwości, a mogę przyjść do drugiego człowieka. Pozwólcie, że zacytuję jedną z książek, które wam też będę polecał, Agnieszki Kozak. Taka najnowsza książka, Mądra bliskość. Kiedy cierpimy w milczeniu, uniemożliwiamy innym autentyczne poznanie i zrozumienie nas, a także okazanie nam empatii, co ważne, udzielenie pomocy. Tłumiąc swe uczucia, wysyłamy wszystkim napotkanym osobom komunikat: mam się dobrze, nawet wtedy, gdy zmagam się z problemami. Nie zbliżaj się, zachowuj dystans, nie pytaj dlaczego, bo nie chcę ci powiedzieć, co jest grane. Gdy jednak wyrażamy emocje, mówimy o to, co i dlaczego czuję, o to, co chciałbym, żeby się teraz wydarzyło, o to teraz pokazuję ci to, czego od ciebie potrzebuję. Tomasz potrzebuje wsparcia od tej wspólnoty. Ja też, wyrażając to, co dla mnie ważne, mogę właśnie pokazać to, czego poszukuję. Wracam na Eucharystię, wracam pośród wątpliwości. Często wątpliwości w wierze to może być początek poszukiwań tego, co jest istotą, tego, co jest ważne. My też szukamy Boga. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia. Jezus ukazuje nam siebie jako miłosierny w tym obrazie. Jezu, ufam Tobie, pokazuje na siebie, mówi: przyjdź, przyjdź i zaufaj mi. Mogę przyjść do Jezusa właśnie i pokazać Mu to, co dzieje się we mnie. Tylko wiecie, jaki problem stanowi? My to wyznajemy: Jezu, ufam Tobie, ale żyjemy tak, jakbym ciągle mówił: Jezu, ufam sobie, Panie Jezu. To ja muszę wybudować ten dom, wziąć kredyt, mieszkanie, zajmować się rodziną, wieloma sprawami. Jezu, to i to jest wszystko prawda. To jest jakaś część tego życia, logiczne troska o to, czym się zajmuję. Natomiast niezależnie od trosk, ilości spraw, przecież to Bóg jest Panem tego życia. Nie wiem, co spotka mnie za rogiem, w jaki sposób będę żył, co mnie spotka. Potrzebuję właśnie tego zaufania, tego, że nie zachowuję rozsądek, a nie wszystko jest pod moją kontrolą. To Ty jesteś Panem życia i śmierci i całej mojej historii życia. Zaufać Jezusowi, być blisko Niego. I wiecie, to mi też przypomina historię młodych ludzi, którym którym towarzyszę, że wielu z nich dzisiaj boi się decyzji, czegoś na stałe, czegoś na trwałe. Dlatego spada liczba małżeństw. No, żeby mieć małżeństwo katolickie, też trzeba mieć wiarę. Więc jak jest niska wiara, to też trudno się dziwić, że tych małżeństw jest po prostu mniej. Ale też spada liczba kandydatów do kapłaństwa. No bo to, co trwałe, co stałe, powoduje, że tracę. No nie spotykam się z wieloma dziewczynami czy chłopakami, tylko z tą jedną, narzeczoną i potem żoną. Nie zostawiam sobie tysiąca opcji życia, pracy, żyjąc z rodzicami, tylko wybieram kapłaństwo czy jakąś drogę, która jest jednoznaczna i która zaprasza mnie do konkretnego wyboru. I wielu młodych ludzi boi się tego, bardzo się boi. I tak się zastanawiałem przez ten ostatni czas, jak pomóc tym młodym ludziom w decyzjach? Jak sprawić, żeby ci, którzy potrzebują takiego kroku do przodu, zachęcić ich do tego kroku, pokazać większy wybór? I tak się złożyło, że w tym roku rozpoczęliśmy wakacje, w te wakacje też będzie kolejna edycja, wolontariat w Medjugorje. Tam, ja tam jeżdżę co roku na takie rekolekcje z rodzinami, z młodymi, ale zastanawiałem się, mówię, Matko Boża, znajdź sposób, żeby młodzi, którzy nie mają pieniędzy, trafili do Ciebie. Ale też, żeby to było takie doświadczenie pełne wiary, ale też głębokiego człowieczeństwa, takiego właśnie zaufania. Spotkałem wspólnotę, która nas przyjęła za darmo tam w tamtym miejscu i pomyślałem sobie, dobrze, to teraz jak zorganizować wyjazd? I nie wiem, jak ma ksiądz Łukasz, ksiądz Marcin, jak jeszcze był duszpasterzem akademickim, ale teraz jako proboszcz pewnie też nieraz się z tym zmaga. I często jest tak, że ludzie się zapisują, dzisiaj wielu młodych, na tydzień przed, albo nawet nie dając znać, po prostu nie przybywa. Nie ma ich. Połowa jakoś po drodze się traci. Brak takiej wytrwałości w tych decyzjach. Oprócz zmienności świata, który po prostu taki jest. Pomyślałem sobie, ja nie chcę współpracować, dawać czegoś tak głębokiego. Ja chciałbym, żeby ci ludzie z szacunkiem podjęli decyzję, albo w tym roku nie, tylko w kolejnych latach i zaufali. I na ten darmowy wolontariat, pomagając bezdomnym i uchodźcom z Ukrainy, tam pojechaliśmy autostopem. To była taka poprzeczka wyżej postawiona w tym, że przeszkodą nie jest to, że nie masz pieniędzy. Przeszkodą jest pytanie, czy potrafisz zaufać, jakby wejść w to. I wiecie, najciekawsze było to, że największym hamulcem w tym wyjeździe to nawet nie była decyzyjność młodych, ale rodzice. No bo jest na autostop, to brzmi dosyć niebezpiecznie, a przecież w telewizji widzimy, ile rzeczy dzieje się takich trudnych. I to prawda, ale to wszystko też da się z głową zrobić, z takim zaufaniem. Wchodząc do samochodu, nie wchodziliśmy do każdego, dwa, kiedy młodzi prosili o podwózkę, to robili sobie też zdjęcie z tymi osobami, z tablicą rejestracyjną, mówiąc, to jest taki wyścig, kto pierwszy, ten lepszy, musi mu dokumentować. Wiecie, wiele innych jeszcze jest metod, które pomagają w tym, żeby to było w miarę bezpieczne, ale przede wszystkim chodziło w tym wszystkim o to, zaufaj, że Bóg cię poprowadzi. Zaufaj, że powierzając mu siebie i z głową postępując, to życie będzie szło do przodu. Nie znasz jeszcze odpowiedzi, ale Bóg się zatroszczy. On pokaże z czasem to rozwiązanie. Wiecie, to nie jest proste. Tacy młodzi, jak jechali, chłopak, dziewczyna, no to zajeżdżali w 20 godzin, 18. Taki stary dziad jak ja, jak jechałem, jeszcze pod koloratką, ksiądz jeździ stopem, tak sobie też myślałem, mam samochód, po co się na takie rzeczy wybieram. No, ale pomyślałem sobie, chcę przeżyć to samo, co oni, żeby jakby rozumieć, doświadczać tego samego. Ja jechałem 48 godzin, dwa dni, nie? Śpiąc dwa razy na stacji benzynowej, ale nie szkodzi. Pan się zatroszczy. Da ci wszystko. Natomiast to jest też ciekawe, że zapraszam go do decyzji. Że zapraszam go również do moich wątpliwości, do tego, co przeżywam, co chcę, żeby doświadczyć, przeżyć, zaufać na nowo. Piękne doświadczenie. Kiedy byłem u was w zeszłym roku, mówiłem wam też o domu dla młodych. Chcemy takie miejsce tworzyć w Gliwicach, centrum Gliwic, gdzieś niedaleko szkół, uczelni, z tanią kawą za 3 złote dla każdego. Niewierzący też lubią pić dobrą kawę, nie? Więc też przyjdą. Z takimi spotkaniami właśnie ewangelizacyjnymi, takim miejscem wsparcia. Już konkretne decyzje w minionym tygodniu zostały podjęte. Pewnie za rok o tej porze wam już zaproszę was na kawę po prostu i powiem, gdzie to będzie, kiedy otwarcie. Dziękuję wam za to wsparcie też, za to, co wrzucicie gdzieś tam do koszyczka, czy właśnie kupując te różne książki. Zysk z tego jest właśnie przeznaczony, czy na festiwal życia, czy na pracowników, których mamy, czy na różne takie doświadczenia. Jeszcze tylko krótko o tych rzeczach, no bo to są takie, mam nadzieję, jakościowe propozycje, takie rzeczy, których czasami nie mamy czasu się zatrzymać, żeby je zobaczyć. Osobiste Pismo Święte, takie malutkie, takie, żeby nosić je ze sobą. Często mamy takie duże, oficjalne, z warstwą kurzu, bo do niego rzadko zaglądamy, a po tym można kreślić, można je nieść ze sobą, mieć po prostu. Kurs biblijny na podstawie serialu The Chosen, który też żeście w parafii oglądali, świetna rzecz, czy fabularyzacja też tego serialu. I komentarz do Ewangelii, tutaj Marka, ale jest też do wszystkich Ewangelii, Jana, Łukasza, Mateusza. Duchowy komentarz, świetna rzecz. Często czekam na dobre kazanie i to dobrze, że mam takie oczekiwania, ale nieraz potrzebuję pogłębić to, co przeżywam, to, co mam w środku. Ojciec Fausty Silvano, świetna rzecz, pomagająca w takim właśnie pójściu gdzieś do przodu. I rzeczy dla dzieci, Biblia taka dla dzieci, czy też bajki empatyczne, nie wziąłem ich ze sobą, takie uczące, co dziecko przeżywa w środku, czy kolorowanki z naklejkami, takie w grubszej i cieńszej okładce. Coś, co ma być pomocą. Nawet tak się składa, że ksiądz Łukasz tutaj obecny ma książkę i tak niektórzy mogliby się zastanawiać, ma czy nie ma? No właśnie, skądże? No ma, jest właśnie. I też można sobie zobaczyć, to są rekolekcje takie na dobry początek, świetne rzeczy jakościowe, niech pomagają, niech wspierają. Też o Eucharystii filmy z Carlo Acutisem, o rodzinie Ulmów, o film Żywy, który jest, rekolekcje też z Matką Bożą, 33 oddania, dni oddania życia Matki Bożej, takiego przygotowania do zawierzenia, do zaufania, przeżycia tego życia razem z nią. Duchowość jest ważna, potrzebujemy też zdrowego człowieczeństwa jako ludzie. W związku z tym książki pokazujące, taka beletrystyka pokazująca, jak przejść. Jedna książka o umieraniu, śmierci, ale też o takiej nadziei, ogromnej nadziei. Świetna rzecz, bardzo dobrze się czyta. Druga książka o nastolatce, która potem staje się studentką, przeżywa swoje życie, wierzy, potem ma wątpliwości, znowu wraca do Boga. Piękna historia, nie tylko dla młodych dziewcząt, dla chłopaków, którzy chcą zrozumieć swoje dziewczyny, czy dla mam, czy babci, żeby sobie przypomnieć historię gdzieś tam swojego życia, jak stowarzyszyć nastolatce. Tytuł jest inspirujący. Nie całuj się pod kapliczką. Dlaczego? No to informacji więcej jest w tej książce. I książki Agnieszki Kozak dotyczące takiej dojrzałości ludzkiej, wsparcia, mądra bliskość, to którą też czytałem. Świetne, jak rekolekcje to brzmi, o takim właśnie wsparciu siebie, trosce. W zeszłym roku wielu z was brało tą książkę Uwięzieni w słowach rodziców. Też jest jeszcze świetna rzecz pomagająca w takim wsparciu. Książki jest też z komunikacji, jak się dogadać z dzieckiem, z nastolatkiem, o porozumieniu bez przemocy. Wiem też, że planujecie warsztaty takie w waszej parafii. Rozmawiałem o tym też z waszym księdzem proboszczem. Świetna rzecz, pomagająca właśnie w takim ludzkim podejściu tego, co przeżywam, co czuję, co jest we mnie w środku. I takie dwie ostatnie propozycje. Nastolatek potrzebuje wsparcia. To często jest tak, że nie mamy wiedzy dzisiaj potrzebnej. Brakuje nam tego, zwłaszcza w tym świecie, który przyspieszył. Nie ma szkoły dla rodziców, robimy to na czuja. Często potrzebujemy się właśnie dokształcić. Książka pokazująca, w jaki sposób przyspieszył dzisiejszy świat, opisuje chociażby problem dzisiejszych młodych dotyczący uzależnienia od dopaminy, od hormonu, który w szybkim, krótkim czasie daje mi szczęście. Na przykład młodzi chłopcy grają w gry, tam w czasie tego grania krzyczą, cieszą się, potem przychodzą do pokoju, czy rozmawiają, nie chcą rozmawiać z nikim, nawet już nie tylko chłopcy, tacy już są mężczyźni, 30-letni też tak żyją. Bo właśnie ta dopamina sprawia, że nie potrzebuję potem jakiegoś długo budowanego szczęścia w relacji, w takiej zwyczajności, codzienności. Uzależnienie też od internetu, od TikToka, Instagrama, tego, żeby inni mnie widzieli, żeby wsparli mnie. Ilu z nas zaczyna dzień albo kończy z komórką w ręce? To jest właśnie to. Szczęście, jakieś potrzeby, których sobie nie dawałem w ciągu dnia, bliskość, akceptacja, wsparcie. Właśnie gdzieś tam znajduje swoje ujście. Świetna rzecz o uzależnieniu też od pornografii, takiej świadomości też sensu życia, niskim poczuciu wartości 17-latków. Świetna rzecz pomocowa w takiej pracy. Mi to bardzo pomogło z nastolatkami. A to z kolei dla dorosłych, towarzyszyć sobie z życzliwością, to z kolei tysiące myśli, które rzucają się przez naszą głowę, które potrzebują tego, żeby tak się zatrzymać i zobaczyć, że właśnie jest coś, co czuję, co przeżywam, że mój mózg może odpocząć, zamiast myślami zająć się kontaktem ze sobą, relacją, też medytacje dotyczące tej książki. Gdybyście dzisiaj czuli się nieprzygotowani, czyli nie mieli ze sobą pieniędzy, nic nie szkodzi, wszystko możecie wziąć na krechę, dam wam numer konta, po prostu możecie zapłacić nawet za pół roku z góry, nie ma problemu. Najważniejsze, żeby mieć coś, co nam jakościowo pomaga w tym kontakcie z Bogiem. Kochani, niech ten słowo dzisiaj o Jezusie, który zaprasza Tomasza do kontaktu, pokazuje mu swoje rany, zaprasza i nas do bliskości, abyśmy mimo wątpliwości trwali przy Bogu, byli na tej Eucharystii właśnie po to, by to Chrystus poznawał nasze serce i kształtował je. I tego życzę każdemu z was. Amen.